Dzień dobry. Słuchacie Państwo podcastu Polityki Insight, platformy wiedzy dla liderów polityki i biznesu. Co tydzień nasi eksperci omawiają najważniejsze wydarzenia polityczne i gospodarcze, analizują krajowe, europejskie i globalne trendy. Ja nazywam się Marek Świerczyński i w Polityce Insight prowadzę dział bezpieczeństwa i spraw międzynarodowych. Zapraszam na kolejny odcinek naszego podcastu. Jest piątek, 27 stycznia. Przed kilkoma dniami w Berlinie i Waszyngtonie niemal jednocześnie ogłoszone zostały decyzje o przekazaniu Ukrainie zachodniej produkcji czołgów. Z Niemiec i kilku innych krajów NATO pojadą na wschód Leopardy 2, a z Ameryki w dłuższej perspektywie również czołgi M1 Abrams. Zgoda nastąpiła po wielu miesiącach zabiegów strony ukraińskiej i wielostronnych negocjacjach, które w ostatnich dwóch tygodniach przybrały na częstotliwości i temperaturze. Miały też kilka zaskakujących zwrotów. Broń pancerna ma nie tylko wielką wagę w dosłownym sensie, ale ogromne znaczenie polityczne i symboliczne. Zwiększa potrzebne dla wsparcia Ukrainy stałe zaangażowanie w obsługę i utrzymanie czołgów, a co za tym idzie, widoczność, wartość i intensywność zachodniego wsparcia istotnie wzrośnie. Ponieważ kwestia czołgów dla Ukrainy połączyła Europę i Amerykę, ale w centralnym miejscu postawiła Niemcy, dziś będzie właśnie o nich. Marek Świerczyński, zapraszam. Piotr Buras, Europejska Rada Stosunków Zewnętrznych, nie powiem, że stary, ale długoletni przyjaciel Polityki Insight. W tym roku przyjaciel bliższy, ponieważ będziemy wkrótce, za kilka miesięcy, wspólnie z ECFR-em organizować konferencję, o której jeszcze będziemy Państwu mówić. No ale w tym momencie spotykamy się oczywiście po to, żeby z Piotrem, jako ekspertem od sceny niemieckiej i niemieckiej polityki i niemieckiej roli w Europie, podsumować to, co się zdarzyło. A zdarzyło się chyba po raz kolejny coś przełomowego. Mówię oczywiście o decyzji czołgowej.
Ja myślę, że rzeczywiście i ze względu na sytuację w wojnie ukraińsko-rosyjskiej, ale może jeszcze bardziej nawet z punktu widzenia tej wewnętrznej sytuacji w Niemczech, to ta decyzja o wysłaniu Leopardów jest jakimś przełomem, pewnie najważniejszym od czasu tego przemówienia Scholza zeszłego roku o Zeitenwende. Ta decyzja była, jak wszyscy wiedzą, bardzo trudna i poprzedzona bardzo długą, też w Niemczech niezwykle kontrowersyjnie prowadzoną dyskusją. No ale ona zamyka pewien etap i oczywiście takie kluczowe pytanie, które sobie wszyscy stawiają, to jest, na ile to jest przekroczenie jakiejś czerwonej linii przez Niemcy, a na ile nie jest. I to jest ciekawe, że w gruncie rzeczy, jak sobie spojrzeć na postawę Scholza i na to, co on deklarował w ostatnich tygodniach, czy miesiącach nawet, to ta postawa była dosyć konsekwentna. I on zrealizował ją, zrealizował swoje cele właściwie w pełni. To znaczy, Scholz nigdy nie wykluczył, że Niemcy wyślą czołgi Leopard do Ukrainy. On tylko dawał pewne jasne zastrzeżenia. Mówił, że Niemcy nie mogą wejść do wojny, czy Zachód nie może być stroną w tej wojnie. Mówił o tym, że Niemcy same takiej decyzji nie podejmą, tylko w koalicji, i również, że nie będzie przywódcą takiej koalicji. To znaczy, że Niemcy nie będą inicjatorem takich działań. No i to się wszystko spełniło.
Bo Polska była inicjatorem.
Polska była inicjatorem, można powiedzieć. Znaczy, rzeczywiście ja bym powiedział, że Polska zaczęła ten proces, uruchomiła tę decyzję, uruchomiła ten kamień, ale oczywiście kluczową decyzję ostatecznie podjęli Amerykanie, decydując się na wysłanie 31 Abramsów, czy w każdym razie składając deklarację, że tak się stanie. I to był ten kolejny, niewypowiedziany tak naprawdę wprost, nigdy publicznie, warunek Scholza, że...
O którym rozpisywała się cała prasa w Ameryce i w Europie.
Tak. O którym wiadomo, że on był w rozmowach dyplomatycznych oczywiście był stawiany, i to nie od posiedzenia w Ramstein, ale dużo wcześniej. W ostatnich miesiącach bardzo dużo o tym mówiono za kulisami, ale w gruncie rzeczy on nigdy nie został tak wprost, jasno wypowiedziany. Dopiero pojawiły się przecieki w tej sprawie właśnie przed spotkaniem w Ramstein, i to było jakieś takie trochę złamanie tabu przez Niemców i postawienie Amerykanów po raz pierwszy rzeczywiście pod presją. Wcześniej te wszystkie dyskusje amerykańsko-niemieckie były toczone całkowicie za zamkniętymi drzwiami, niewiele z tego przenikało, jeżeli były jakieś kontrowersje, i obie strony bardzo o to dbały. Amerykanie bardzo dbali o to, żeby nie stawiać Niemców publicznie pod presją, ale Niemcy również, i Scholz zwłaszcza, pokazywał i deklarował mówił o tym bardzo dużo, że on i Biden w gruncie rzeczy reprezentują taką samą linię w tej wojnie, która polega na unikaniu eskalacji, na tym, żeby dostarczać broni tylko stopniowo, a nie dokonywać żadnych radykalnych kroków. No i to tabu nie stawiania drugiej strony pod presją, ono zostało w jakimś sensie trochę złamane przed posiedzeniem w Ramsztajn. To były oczywiście też tylko przecieki prasowe, ale jednak no, chyba kontrolowane.
No właśnie, bo publicznie sytuacja była przedziwna, kiedy sekretarz obrony Austin razem z szefem Kolegium Połączonych Sztabów generałem Milleyem wyszli na tą konferencję po południu, po spotkaniu w Ramsztajn, a wcześniej do prasy wyszedł nowy minister obrony niemiecki Boris Pistorius i ku rozczarowaniu, zdaje się, powszechnemu powiedział, że żadnej decyzji konkretnej nie ma. No to Austin z miedzianym czołem trzymał linię, że Niemcy są absolutnie wiarygodnym, solidnym sojusznikiem, rozmawiamy, idziemy w tym samym kierunku i tak na różne sposoby powtarzał to zdanie. No generał był zwolniony jakby z obowiązku udzielania tych politycznych wypowiedzi, natomiast wszyscy mieli takie poczucie, że to się rozjechało, że ta rzeczywistość, o której wszyscy wiedzą, to znaczy niemiecka blokada, wówczas stawiana wciąż, a interpretacja polityczna to są dwa różne światy.
No tak, ja myślę, że to oburzenie, które było powszechne przy okazji tego spotkania w Ramsztajn, ono trochę było spowodowane z jednej strony, no oczywiście zwłoką Niemiec, ale też taką trochę nadinterpretacją tego, co tam się działo. To znaczy, że to jest jakaś ostateczna blokada, że to jest ostateczne nie, co dla osób, które no, bliżej się temu przyglądały, było jasne, że tak nie jest. To znaczy nawet wtedy były bardzo jasne sygnały ze strony niemieckiej, że to jest raczej kwestia dni, może tygodni, aż jakaś decyzja i to pozytywna decyzja zostanie podjęta. No dzisiaj wiemy, że Niemcom chodziło po prostu o to, żeby Amerykanie również podjęli taką decyzję i dlatego mówię, że to jest w jakimś sensie konsekwentne z tym stanowiskiem, czy zgodne ze stanowiskiem Scholza, który konsekwentnie przedstawiał w ostatnich miesiącach, no bo Scholzowi zależało na tym, że zgodnie z jego interpretacją wysłanie czołgów to jest jednak jakiś bardzo zasadniczy krok, jeśli chodzi o pomoc wojskową. To myślę, że tutaj najprawdopodobniej eksperci wojskowi mają różne zdanie na ten temat, na ile to jest jakiś całkowity przełom, że się pojawią czołgi zachodniej produkcji w Ukrainie, czy na przykład wysłanie, nie wiem, zaawansowanych systemów obrony powietrznej nie jest ważniejszym w gruncie rzeczy krokiem. Ale to już zostawiam na boku. W niemieckiej interpretacji to był jakiś jednak bardzo kluczowy krok i Niemcy chcieli, żeby przy tej decyzji Amerykanie byli nie tylko tym, którzy błogosławi taką decyzję i klepie po plecach i mówi, że to dobrze i popieramy, ale żeby po prostu zrobili dokładnie to samo. I to jest pewien paradoks w tym, ponieważ to jest dokładnie ta sama strategia, którą w latach 80. przyjął Helmut Schmidt, poprzednik Scholza jako kanclerz, kiedy on w Niemczech opowiadał się za tym, żeby rozmieścić Pershingi i Kruzy, rakiety średniego zasięgu na terenie Niemiec, amerykańskie, dokładnie po to, żeby w razie konfliktu nuklearnego z Rosją, ze Związkiem Radzieckim wówczas, którego Niemcy strasznie się obawiali, żeby Amerykanie no byli all in, żeby oni byli też dotknięci tym konfliktem, no i przez to, żeby pospieszyli bez żadnych wątpliwości z pomocą. I paradoks polega na tym, że Scholz wówczas, w latach 80. był oponentem Schmidta. To była jego socjalizacja jako polityka, kiedy on no, uczestniczył w demonstracjach przeciwko tej decyzji, które były niezwykle ważnym wydarzeniem politycznym wówczas w Republice Federalnej. No, a dzisiaj postępuje dokładnie tak samo. Znaczy, jest dokładnie ta sama logika, jaka stoi za jego działaniami. Natomiast wydaje mi się, że to, co jest ciekawsze, to jest nawet nie tyle w tych dyskusjach się skupiamy na postawie Niemców, ale wydaje mi się, że to, co jest ciekawsze, to jest postawa Stanów Zjednoczonych wobec Niemiec.
Masz rację, ponieważ dla wszystkich, którzy to obserwują bliżej i słuchają tych wszystkich wypowiedzi, oświadczeń, cytatów na temat czołgów, amerykański zwrot musi robić o wiele większe wrażenie. Bo jeszcze dwa tygodnie temu, jeszcze tydzień temu nawet, przed konferencją w Ramsztajn, oficjele, urzędnicy, rzecznicy, a nawet wojskowi stawiali bardzo stanowcze tezy, że jest za wcześnie na Abramsy dla Ukrainy, że to jest zbyt skomplikowany, zbyt drogi, zbyt no, pracochłonny, uciążliwy wręcz w utrzymaniu systemu uzbrojenia. Nawet padały sformułowania w stylu, że to jest bez sensu wszystko, nawet rozważać tego typu opcje. Mija kilka dni i za kulisami toczy się ten proces, który nam trochę umyka. To też jest nauczka, żeby nie patrzeć na jedno czy drugie oświadczenie w danym dniu, tylko widzieć pewien proces, który nieuchronnie, zdaje się, zmierza w jakimś kierunku. No i okazuje się, że jest Berlin i jest Waszyngton, wysyłamy czołgi. Oczywiście system Abrams z natury rzeczy jest troszeczkę bardziej skomplikowany. te czołgi muszą być zamówione według decyzji Bidena. No ale jednak właśnie to zielone światło zostało również i dla nich zapalone.
No właśnie, ja myślę, że dzisiaj, kiedy rozmawiamy, my tak naprawdę nie wiemy, jak dokładnie ten proces przebiegał i co doprowadziło do takiej decyzji niemieckiej czy amerykańskiej. Za mało po prostu na ten temat wiemy, ale pewne rzeczy można wywnioskować albo przynajmniej trochę w taki poinformowany sposób pospekulować. Ja myślę, że to coś ciekawe, że wydaje się, że w Stanach Zjednoczonych były dwie logiki, jeśli chodzi o tę kwestię. Była logika wojskowa i logika polityczna. Ta logika wojskowa, reprezentowana bardziej przez Pentagon, sugerowała, że Stany Zjednoczone nie powinny wysyłać Abramsów do Ukrainy i w ogóle to jest absurdalny pomysł. To znaczy ze względów technicznych, logistycznych, finansowych i tak dalej. Że to jest bez sensu. I to jest zresztą ta sama logika, która kierowała, znaczy podobna, która kierowała wojskowymi w Niemczech, jeśli chodzi o Leopardy. To znaczy Bundeswehr jest tak słabo wyposażona, że wyrywają sobie włosy z głowy generałowie Bundeswehry, że po prostu wysyłanie teraz czołgów niemieckich, jeszcze czegoś, może jeszcze jakieś wyposażenia. Więc to jest ta logika wojskowa, która łączy ze sobą dbałość o własną armię.
Zresztą tego rodzaju głosy słychać też w Polsce, jak się dobrze ucho przyłoży, prawda? Bo jednak my poświęcamy bardzo wiele z naszych własnych zdolności obronnych dla wsparcia Ukrainy.
Więc to jest jakby ta logika wojskowa, która łączy ze sobą kwestie takie logistyczno-techniczno-wojskowe z dbałością po prostu o stan własnej armii. I tutaj myślę, że po stronie wojskowej w Stanach była duży opór i ta krytyka tego stanowiska niemieckiego, czy te dementi, że Abramsy nie pojadą, głównie odpadały z tej strony. Natomiast była druga logika też polityczna, która jest ciekawsza, ponieważ wydaje mi się, że to, co ta cała historia pokazała, to, że Amerykanie w dalszym ciągu, a może nawet jeszcze bardziej, traktują Niemcy jako absolutnie kluczowego partnera w Europie. I że ta logika polityczna doprowadziła ich do wniosku, że najlepszą rzeczą, jaką mogą zrobić, to w gruncie rzeczy spełnić żądanie niemieckie, ponieważ alternatywy do tego byłyby gorsze. Bo jakie byłyby alternatywy? Oni mogliby powiedzieć, że nie zgadzają się na wysłanie Abramsów i doprowadzi do sytuacji, kiedy Niemcy stałyby się jeszcze bardziej izolowane w Europie, ponieważ nie wiadomo, czy podjęłyby wtedy decyzję w ogóle o wysłaniu Leopardów. Byłby problem poważny z pomocą dla Ukrainy, a jednak Amerykanie uważają, że te czołgi powinny pojechać, a niemieckie czołgi mogą pojechać natychmiast, albo te Leopardy na wyposażeniu innych krajów. Mogło pojechać szybko, a Abramsy to potrwa bardzo długo pewnie. Więc był poważny problem, którego Amerykanie chcieli uniknąć. Druga strategia, którą Amerykanie mogli przyjąć, to była taka po prostu zwiększyć absolutnie presję na Niemcy. Znaczy publicznie powiedzieć, że Niemcy muszą to zrobić i wtedy być może Niemcy by to zrobili, ale za ogromną cenę polityczną w relacjach transatlantyckich na pewno byłyby bardzo silne antyamerykańskie komentarze w Niemczech i nie wiadomo, jakby opinia publiczna to zareagowała na taką wyraźną presję.
Zresztą może również poza Niemcami, bo w tym okresie takiej niepewności mieliśmy do czynienia z głosami sugerującymi wahanie w niektórych innych krajach, które początkowo zdeklarowały się za tą koalicją czołgową.
Tak, zdecydowanie. Znaczy myślę, że to w ogóle w Europie nie byłoby odebrane dobrze. I cała postawa amerykańska w ostatnich miesiącach polegała na szukaniu konsensusu, budowaniu wspólnej linii w NATO i całego Zachodu. I Amerykanie nie chcieli tego wystawiać na szwank. Swojej całej wielomiesięcznej strategii. Więc zdecydowali się na trzecią opcję, to znaczy taką, żeby spełnić to żądanie niemieckie, które nie wiadomo, czy zostanie w sensie materialnym tak naprawdę wykonane, bo dostarczenie tych Abramsów to jest kwestia wielu miesięcy i nie wiadomo, na jakim etapie wtedy będą działania wojenne, czy to w ogóle będzie potrzebne. Więc to ma charakter przede wszystkim polityczny, odblokowania tej decyzji niemieckiej o Leopardach, ale to ma właśnie ten strategiczny charakter w relacjach między Europą a Stanami Zjednoczonymi, Stanami a Niemcami zwłaszcza. Ja myślę, że po prostu Amerykanie widzą, że Niemcy powolutku zmierzają w dobrą stronę i że zmierzają za wolno, też dla Amerykanów za wolno, częściowo w irytujący sposób, ale jednak tam dokonuje się proces, który jest właściwy z punktu widzenia sojuszu i który trzeba wspierać. I ta decyzja wspiera ten proces i Amerykanie, myślę, widzą również Niemcy jako absolutnie kluczowego partnera w Europie z perspektywy następnych lat, gdzie Amerykanie nie chcą ponosić odpowiedzialności za bezpieczeństwo europejskie w najbliższych dekadach i wiedzą doskonale, że bez Niemców nic tu się nie wydarzy i że po prostu Niemcy są niezbędne i trzeba ten taki delikatny kwiatuszek niemieckiej Zeitenwende jakoś pielęgnować i po prostu ta cena, którą musieli za to zapłacić, jest stosunkowo nieduża.
Czyli tą jedną decyzją można powiedzieć, że Amerykanie załatwili trzy problemy, a może nawet więcej. Po pierwsze wzmocnili obronnie Ukrainę, tak? No oczywiście to chwilę potrwa, parę tygodni, parę miesięcy, ale to się zadzieje. Po drugie no, uratowali spójność NATO, tak? Te wszystkie konflikty, o których wspomniałeś, które mogłyby powstać w razie gdyby, prawda, nastąpiła większa presja albo całkowita blokada tego pomysłu. No a po trzecie, nie wiem czy nie najważniejsze, uratowali swoją własną strategię wobec Niemiec.
Tak, i to jest inwestycja na przyszłość. To jest inwestycja, która, oczywiście nikt tego nie wie, czy ona się opłaci, czy ten proces w Niemczech będzie kontynuowany. Ta Zeitenwende w wymiarze takim czysto wojskowym, myślę, że jest najsłabszym ogniwem dzisiaj tej zmiany, która się w Niemczech dokonuje. Tam jest zmiana taka strategiczna, polityczna, nastawienia do Rosji, w polityce energetycznej, nawet w relacjach z Chinami, jako konsekwencji tych wniosków wyciągniętych z wojny z Rosją, ona idzie dalej niż to, co w sensie materialnym dzieje się w wymiarze wojskowym. I ta zmiana na stanowisku ministra obrony w Niemczech, no, ma przyspieszyć ten proces i zobaczymy, jak to pójdzie, ale tutaj rzeczywiście przez ostatni rok zadziało się zdecydowanie za mało, ale no tak, tylko że to jest tak, że jeżeli to na tym etapie pozostanie, no to te nadzieje amerykańskie się nie spełnią. Teraz ciekawe, że to było w Scholz podczas tego przemówienia swojego Bundestagu. On wspomniał, to była taka mała, może niezauważona za bardzo wzmianka, ale on powiedział coś takiego, że Niemcy będą teraz inwestować w najbliższych latach w Bundeswehrę 2%, ale przeciętnie. Przez kilka lat. Czyli to znaczy, że skoro w tym roku na przykład znowu nie będzie 2% PKB wydanego na wojsko, to w następnych latach będą musieli wyjść poza 2%. Czyli to jest jakby taka troszeczkę zapowiedź, ale to znowu, no, na razie to jest tylko zapowiedź, no, że te wydatki będą jednak rosnąć w najbliższych latach, chociaż no, gwarancji oczywiście nie ma.
To przemówienie Scholza, które przywołujesz już po raz kolejny, no, ja bym je spróbował porównać, albo poprosił ciebie o porównanie właśnie z tym przemówieniem, do którego cały czas wracamy, czyli 27 lutego zeszłego roku, 3 dni po rosyjskiej inwazji. To był właśnie ten moment, kiedy Niemcy ogłosiły zmianę dziejową. Czy teraz dzięki tej decyzji, dzięki temu procesowi też, który do niej doprowadził, można mówić o zmianie, nie wiem, osobistego nastawienia kanclerza Scholza? Czy to była ta Scholzenwende? Czy zamiast plastikowego kanclerza teraz niektórzy chętnie będą mówić o pancernym kanclerzu?
Może zacznę od tego, że ja uważam, że ta decyzja była ważna, to przemówienie też było ważne. Kilka elementów tego przemówienia, o których wspomniałem, też było istotne, więc to był oczywiście jakiś kolejny ważny etap na tej drodze, która została zapoczątkowana w lutym, ale ja nie widzę jakiejś zasadniczej przemiany Scholza. Scholz jest niesamowicie konsekwentny i niesamowicie uparty i jest politykiem, który rzeczywiście te ostatnie miesiące to pokazały, no bardzo trudno go wyprowadzić z równowagi. Znaczy on się nie poddaje emocjom, on prowadzi bardzo konsekwentnie swoją linię, albo przynajmniej stara się, żeby zawsze tak wyglądało. I dziś to jest doskonały przykład tej jego strategii, gdzie on, no dzisiaj w zasadzie on może powiedzieć, ja to wszystko tak zaplanowałem. Wszystko tak miało być. Wszystko osiągnąłem, co chciałem. No i do pewnego stopnia trudno mu nie przyznać racji. Ale oczywiście nie ma żadnej wątpliwości, że ta strategia ma też swoją cenę, ale cenę, którą Scholz jest gotów ponosić. Ja myślę, że tak samo będzie w przyszłości.
Można nawet powiedzieć, że pewne koszty, które ponosił, w tej chwili mu się zwracają z nawiązką. Ja zwróciłem uwagę, jak liczne i jak takie otwarte, serdeczne wręcz podziękowania otrzymał z Polski od liderów politycznych formacji, która przecież gotowa była na każdym kroku wymieniać wszystkie niemieckie grzechy, ba, oskarżać rząd w Berlinie o współpracę z Moskwą.
No tak, tylko ja myślę, że tutaj te nasze gratulacje oczywiście są też podszyte trochę takim poczuciem, że w gruncie rzeczy Scholz ustąpił pod polską presją. Co ja myślę, że to byłoby pewnie przesadą, powiedzenie, że ustąpił pod polską presją, bo ta cała rozgrywka była dużo szersza, rozmowy z Amerykanami zaczęły się tak naprawdę na temat czołgów wedle doniesień prasowych we wrześniu zeszłego roku, więc to nie jest tak, że tutaj Scholz przestraszył się nacisku z Warszawy, ale trzeba powiedzieć, że moim zdaniem polski rząd słusznie postąpił, przynajmniej w jednym aspekcie. Uważam, że grożenie na przykład wysłaniem Leopardów bez zgody niemieckiej było już presją, która na tamtym etapie nie była potrzebna i myślę, że polski rząd też to wiedział, że Niemcy są bardzo bliscy decyzji, to jest tylko kwestia dogadania szczegółów w gruncie rzeczy z Amerykanami.
Zresztą ani w Rammstein, o czym mówił Pistorius, tego rodzaju nacisk nie został sformułowany, a potem bardzo szybko poszły wręczył pisma formalne.
Tak, więc ja myślę, że to była jednak zagrywka trochę na użytek wewnętrzny w Polsce, to znaczy pokazać zdecydowanie polskiego rządu i że się właśnie stawiamy Niemcom, stawiamy pod presją. Natomiast ja uważam, że bardzo słuszną była deklaracja Polski, no jakieś 2 tygodnie temu.
11 stycznia
prezydent Duda w Lwowie, że Polska jest gotowa wysłać Leopardy do Ukrainy i zaprasza Niemcy do takiej koalicji, czy w każdym razie chce z innymi krajami też taką koalicję budować. I to było bardzo słuszne posunięcie, dlatego że ona bardzo dobrze wpisywała się w całą dyskusję na temat Leopardów. Niemcy, tak jak mówiłem wcześniej, nigdy nie wykluczały tego. Mówiły tylko, że nie będą przewodzić koalicji, czyli nie będą jej inicjować i nie będą niczego robić w pojedynkę. No to Polska powiedziała, sprawdzam, my proponujemy, my jesteśmy gotowi, koalicję budujemy, dołączcie do nas. I to jest dokładnie to, co Polska powinna była zrobić.
Nie wybiegając za bardzo w przyszłość i też nie dając się jakby zdominować temu naturalnemu teraz w tych godzinach optymizmowi, czy to może być jakiś kolejny argument, na którym można odbudować, czy też budować po prostu lepsze relacje Warszawy i Berlina?
No, ja myślę, że to bardzo dużo zależy rzeczywiście od obu stron. Znaczy, to jest oczywiste, ale obie strony no, muszą pewne bariery swoje przezwyciężyć. Ja myślę, że no, Scholz nawet w tym przemówieniu, w wystąpieniach w środę w Bundestagu parę szpilek pod adresem Polski też użył. Powiedział coś takiego, że no, teraz ci, którzy tak strasznie tutaj głośno domagali się od nas wysłania Leopardów, oni muszą sami pokazać, że są gotowi to zrobić na jaką skalę. Niezależnie od merytorycznej wartości tej uwagi, no to po prostu widać, że ta polska strategia, zwłaszcza, to podkreślam, zwłaszcza to, że Polska groziła tym, że wyśle Leopardy bez zgody Niemiec, no ona nie pozostała niezauważona w Niemczech i ona zostawiła tam no, dosyć głęboki ślad. I jest takie przekonanie, że jednak ta sprawa była bardzo mocno instrumentalizowana w polskiej polityce wewnętrznej. Niezależnie od tego, jak było, ja myślę, że tutaj są dwa sposoby spojrzenia na to, znaczy na pewno była instrumentalizowana, ale oczywiście Niemcy same swoją postawą się też podłożyły niejako i ułatwiły taką strategię polskiego rządu. Ale to pozostawiło dosyć głęboki ślad, myślę, w Berlinie i widać, że to trzeba będzie jakoś odbudować. Pytanie, czy Polska będzie zainteresowana no, w najbliższych miesiącach jakimiś bardziej pozytywnymi sygnałami pod adresem Niemiec? Myślę, że raczej nie. Myślę, że to nie jest dzisiaj moment. Wchodzimy w kampanię wyborczą, pewnie tutaj na wiele liczyć nie można, ale myślę, że po wyborach warto, żeby tak na chłodno zastanowić się trochę nad wnioskami z tej historii i też nad tym, o czym rozmawialiśmy. To znaczy, że Amerykanie uważają Niemców za kluczowego partnera. I czy to nam się podoba, czy nie. Myślę, że to też jest jakiś ważny sygnał dla Polski. Znaczy, że tutaj trzeba zastanowić się, jak my chcemy relacje z Niemcami układać też w kontekście naszych relacji ze Stanami Zjednoczonymi. I to oczywiście nie jest nic nowego. To jest problem, który nam towarzyszy od wielu lat, ale no w ostatnim czasie ta nasza strategia tutaj się jakoś bardzo mocno rozjechała.
To jeszcze zastanówmy się, co może nastąpić w przyszłości, jak ten proces polityczno-wojskowy może się rozwijać, no bo czołgi mamy odhaczone w pewien sposób, przynajmniej na tym poziomie politycznym, to oczywiście trzeba wypełnić tak zwaną wojskową treścią, no ale spośród tego, co byłoby przydatne Ukrainie, czego Ukraina się domaga od wielu miesięcy, są jeszcze rzeczy, które przed nami. I w tej chwili w branży wojskowej dominuje przekonanie, że lutowe posiedzenie tej grupy wsparcia na rzecz Ukrainy będzie poświęcone zachodnim samolotom bojowym. Zarówno siły powietrzne Ukrainy, jak i nawet minister spraw zagranicznych wskazywali, że wręcz ten proces już się dzieje i czegoś konkretnego należy oczekiwać. Tymczasem kanclerz Scholz wyraźnie powiedział w Bundestagu, że Niemcy w tym uczestniczyć nie będą.
Tak, znaczy tutaj rzeczywiście Scholz powiedział to bardzo wyraźnie i to po raz pierwszy tak chyba ostro nakreślił jakąś czerwoną linię. Powiedział po prostu, że żadne samoloty bojowe nie zostaną wysłane przez Niemcy do Ukrainy i powiedział również, no, co akurat nie jest nowe, ale powiedział to w Bundestagu, że niemieccy żołnierze nie zostaną wysłani do Ukrainy. Znaczy to oczywiście trzeba te wypowiedzi rozumieć w kontekście no, niemieckiej debaty, gdzie w ostatnim czasie była dyskusja o tym, czy wysyłając czołgi Niemcy stają się stroną w tej wojnie, również w sensie prawno-międzynarodowym, znaczy co jest zupełnie nieuzasadnione z punktu widzenia prawnego, ale jakby ta dyskusja polityczna była i w społeczeństwie, myślę, jest w części społeczeństwa spore zaniepokojenie. Więc on tutaj nakreślił taką bardzo jasną perspektywę. Czy to się wydarzy? Bardzo trudno mi oczywiście spekulować. Ja myślę, że to jest mało prawdopodobne na tym etapie, żeby samoloty bojowe zostały wysłane do Ukrainy. Też Amerykanie przez bardzo długi czas to jasno wykluczali. Oczywiście sytuacja się zmienia na froncie i ta spodziewana ofensywa rosyjska jest jakimś bardzo ważnym punktem odniesienia, więc tak jak w poprzednich miesiącach, ta pomoc wojskowa przekazywana Ukrainie była z jednej strony dostosowywana do warunków na froncie, a z drugiej strony była bardzo taka stopniowa po to, żeby nie prowokować jakichś radykalnych ruchów też ze strony Rosji, jakiejś radykalnej odpowiedzi. I to być może to będzie kiedyś następny krok, ale ja raczej uważam, że w tej chwili to, co mi się wydaje bardziej realistyczne i ważniejsze w jakimś sensie tak krótkofalowo dla Ukrainy, to jest to, żeby zapewnić Ukrainie dostawy amunicji, żeby przestawić też europejski przemysł zbrojeniowy na takie tory, które pozwoliłyby mu produkować i amunicję i części zamienne do tego sprzętu, który już został Ukrainie przekazany, ponieważ wiele wskazuje na to, że to jest w perspektywie najbliższych miesięcy ta bardzo poważna luka i nadal nie jesteśmy w gruncie rzeczy na scenariusz takiej długiej wojny przygotowani.
I w Niemczech też trwa o tym debata i niemiecki przemysł od wielu miesięcy bardzo wyraźnie postuluje, że widziałby inicjatywy rządowe, przede wszystkim zdjęcie pewnych blokad. Czy sprawa czołgów właśnie w tym kontekście przemysłowym, niezwykle ważnym też dla całej niemieckiej gospodarki, będzie jakimś przełomem?
Ja myślę, że ona musi chyba być przełomem, dlatego że wysłanie tych czołgów spowoduje też konieczność właśnie wysłania amunicji, konieczność wysłania części, zapewnienia serwisu tych...
Uzupełnienia, prawda, składu tych czołgów w krajach, które je wyślą.
Więc to jakby uruchamia trochę nawet korzystne z punktu widzenia przemysłu niemieckiego, bo będą zamówienia i można je rozkręcić na jeszcze większą skalę.
Bo nie wszyscy się zdecydują na Abramsy tak od razu.
Zwłaszcza jeżeli te Leopardy na polu bitwy się sprawdzą. Pewnie można się tego spodziewać, chociaż tutaj nie mam wystarczającej wiedzy, żeby to ocenić. Ale to wszystko właśnie chyba jest tym tłem do tych politycznych decyzji, które zostały podjęte. To znaczy, że też Amerykanie właśnie tego sobie życzą, żeby tutaj te procesy w Niemczech zaczęły przebiegać szybciej, żeby rząd wreszcie zaczął składać zamówienia firm zbrojeniowych na większą skalę, żeby uruchomił ten proces, żeby przezwyciężył biurokratyczne też przeszkody, które są gigantyczne w Niemczech. To jest jeden z głównych powodów, dla których ta Zeitenwende w wymiarze takim wojskowym tak się ślimaczy. Bo oczywiście można powiedzieć, że do przezwyciężenia barier biurokratycznych potrzeba woli politycznej i pewnie ona jest zbyt słaba, ale to jest taki trochę zaklęty krąg i to jakoś trzeba przełamać. Ale myślę, że ta decyzja o Leopardach na pewno to przyspieszy, a nie spowolni.
Zapytam cię jeszcze na koniec naszej rozmowy o reakcję, czy też oddziaływanie strony przeciwnej. Oddziaływanie oczywiście głównie propagandowe, bo jeszcze te czołgi na polu walki się nie znalazły i nie widzimy obrazków, prawda? Na przykład strat, które muszą w walce być ponoszone. Natomiast wypowiedzi strony rosyjskiej, oczywiście tego można się było spodziewać, nawiązują do historii. Pojawia się sformułowanie o nazistowskich systemach uzbrojenia. Przywoływane są porównania do napaści Niemiec hitlerowskich na Polskę i Związek Radziecki. W tym roku przypada 80. rocznica bitwy na Łuku Kurskim i te niemieckie czołgi. A więc jak Niemcy, jako społeczeństwo, jako liderzy opinii niemieckiej, jak oni sobie z tym poradzą?
Ten wątek, czy ten argument się oczywiście w niemieckiej debacie też pojawiał, ale ja miałem zawsze wrażenie, że jednak to jest bardziej taka trochę jednak wymówka i nie tyle stoi za tym obawa, że to jakoś zostanie w Niemczech odebrane negatywnie, to znaczy, że Niemcy, przestraszą się tych obrazów, tylko że to zostanie w jakiś szczególny sposób skuteczny wykorzystane przez propagandę rosyjską w samej Rosji. To znaczy, że to będzie legitymizować tę narrację o tym, że naziści w Ukrainie, NATO to naziści, Niemcy dominują i to jest powtórka z historii, ale w gruncie rzeczy jeżeli tak przyjrzeć się tej propagandzie rosyjskiej, to wszystko to już mamy. To nie jest tak, że to w jakiś jakościowy sposób może zmienić tę propagandę. To może być oczywiście jeszcze jakiś dodatkowy obrazek, który będzie pokazywany w telewizji rosyjskiej, propagandowo wykorzystywany, ale ja nie sądzę, żeby to miało jakiś jeszcze większy efekt, ponieważ Rosjanie już od miesięcy twierdzą, że są w wojnie tak naprawdę z Zachodem, ze Stanami Zjednoczonymi, że są przedmiotem agresji, więc ja jakoś nie przywiązywałbym tego aż takiej ogromnej wagi i też nie sądzę, żeby akurat ten element, żeby wpłynął jakoś zasadniczo na debatę w Niemczech. Bardziej myślę, że wpływ na dyskusję niemiecką będzie miało to, co się będzie działo na froncie i ewentualna eskalacja, to znaczy na przykład teraz Ukraińcy zapowiadają, że będą atakować miasta rosyjskie. oczywiście nie za pomocą tych czołgów, ale za pomocą dronów czy w inny sposób. Na pewno jest część i opinii publicznej, klasy politycznej w SPD, no, które będą mówić, że to jest przykład, jak my zachęcamy w gruncie rzeczy też Ukraińców do działań ofensywnych przeciwko Rosji, które mogą grozić jeszcze większą militarną eskalacją i że tutaj wpisujemy się w jakieś działań niekontrolowane, zupełnie nieodpowiedzialne działania ukraińskie. Ja myślę, że cała dyskusja dzisiaj też między Amerykanami a Ukraińcami, Niemcami a Ukraińcami, w gruncie rzeczy gdzieś krąży też wokół tego pytania, jak daleko Ukraińcy mogą i powinni się posunąć nie tylko w swoich działaniach, ale również w deklaracjach, co zamierzają robić z punktu widzenia legitymizacji tych działań pomocowych, które Zachód podejmuje.
Piotr Buras, ECFR, Europejska Rada Stosunków Zewnętrznych. Bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Na dziś to wszystko. Na kolejny odcinek podcastu Polityki Insight zapraszam w przyszłym tygodniu. Posłuchajcie również naszych innych audycji, które znajdziecie w większości aplikacji podcastowych. W pole wyszukiwania wpiszcie po prostu Polityka Insight. Słuchajcie, obserwujcie i komentujcie. Do usłyszenia.